Dawno nie widziałem w studiu Wojciecha Piotra Kwiatka. Dzień dobry, panie redaktorze.
Witam, drogi Krzysztofie, prezesie. Ja też cię dawno nie widziałem w studiu przy mikrofonie. Częściej cię miałem okazję posłuchać. Tradycyjne, ale niekonwencjonalne, Krzysiu. Bardzo, bardzo się cieszę z tego, co się zdarzyło. Ważna jest rzecz, że uwieńczone zostały te trudy powodzeniem. Powiem szczerze, że miałem kilka dni przedtem takie jasno widzenie senne, że nic z tego nie będzie i się myślę sobie, rany koguta. Ale ja mam tak, że jak coś mi się...
Ciemno widzenie.
Tak. Tak, ciemno widzenie, tak. Ale ja tak mam, że jak mi się wydaje, że się nie uda, to odwrotnie. A jak myślę, że dobrze idzie, to zaraz się coś tego... No, ale do rzeczy. Proszę państwa, dzisiaj tylko o jednym evencie, bo wydarzeniu to nazwać, wydarzeniem nazwać to trudno, ale zanim powiem, o co chodzi, muszę wygłosić kanoniczną formułę, jaką w takiej sytuacji stosuje się w mediach elektronicznych. Przed obejrzeniem zapoznaj się z opinią dołączoną do prezentacji lub zapytaj krytyka albo recenzenta, bo każdy film niepotrzebnie obejrzany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. No, co bystrzejsi mogą się już zorientować, że idzie o film Wojciecha Smarzowskiego Kler. Proszę państwa, szedłem na ten film z takim przeświadczeniem, że no jak to w takich sytuacjach bywa, trochę dobrego, trochę złego, że tu się czepnie, tam się odczepi i że w sumie razem to nie ma o co kopii kruszyć. I bardzo szybko, bo już po pierwszej sekwencji ekranowej zorientowałem się, że w swoich przypuszczeniach, w swoich nadziejach okazałem się naiwny jak dziecko. Od pierwszego kadru tego filmu do ostatniego mamy do czynienia, drodzy państwo, z bezbrzeżną ohydą. Tendencyjną, wredną, obliczoną na pokazanie metodą pars pro toto, że jak tu jest tak, to wszędzie jest tak. O, są takie dwie metody, pars pro toto i toto pro pars. Tutaj zastosowana została ta pierwsza metoda, proszę państwa. Dlaczego pierwsza od razu sekwencja pozbawiła wątpliwości? Bo pierwsza sekwencja wygląda tak, proszę państwa, że trzech upitych, co tam, uchlanych, przepraszam za ten język, ale oni są po prostu uchlani, oni nie są pijani, oni są uchlani do nieprzytomności księży, oczywiście po cywilnym, bo nie, jeden zdaje się jest w koloradce chyba, prowadzą dialog w języku, którego powstydziliby się chyba furmani z dawnych czasów na ulicy Markowskiej, Ząbkowskiej i tak dalej. Taką kwintesencją tego dialogu jest zdefiniowanie istoty wiary katolickiej przez jednego z księży. Bodajże to jest chyba ksiądz Więckiewicz. Ja nie pamiętam, jak oni mieli na imię, to nawet nie staram się zapamiętać. Otóż ksiądz Więckiewicz tak streszcza istotę tego, w co my wierzymy, co jest dla nas świętością. Oto wielka tajemnica wiary. Złoto i dolary. I to jest tak łagodnie rzecz nazywając. A później co jest? A później jest tylko, proszę państwa, pijaństwo, rozwiązłość, hipokryzja posunięta do obłędu, rozpasanie i pogarda dla wszystkiego, co ma odrobinę świętości chociażby. Miałem cichą nadzieję, że może gdzieś tam się jakaś dobra postać pojawi. Że tam się jakaś dobra myśl zjawi, jakieś spojrzenie takie cieplejsze, pełne smutku, że człowieka, że taka natura człowieka jest podła. Nie. Właściwie to można powiedzieć, że za taki balsam na rany to leżą tutaj łzy księdza Więckiewicza, który ze swoją, no jakby to powiedzieć, nie wiem, gospodynią, chociaż ona chyba nigdy nie pełniła takiego, takiej roli, takiej funkcji, raczej była jego po prostu kochanką, nałożnicą, dostarczycielką wódki i różnych innych uciech. Więc on z nią ma różne perypetie. A to ona do niego przychodzi i mówi, że potrzebuje na skrobankę, na co on mówi, że on nie ma na skrobankę, żeby jej dać. Ja bardzo przepraszam, proszę państwa, że mówię tym językiem, ale tam się innym językiem nikt nie posługuje w tym filmie. Dlatego powiedzenie z plakatu, hasło, takie motto tego filmu, nic co ludzkie nie jest im obce, jest głębokim kłamstwem, drodzy państwo. Ponieważ to nie są w gruncie rzeczy ludzie. Nie wiadomo, jak ich określić, bo zwierzętami ich nazwać nie można, bo zwierzęta się tak nie zachowują. My nie wiemy, co myślą zwierzęta, ale taka agresja wewnątrzgatunkowa, i to jeszcze bezsensowna, podyktowana jest wyłącznie prawdopodobnie biologią, popędem. Natomiast tutaj nie. Tutaj nie, bo tutaj nie chodzi o to. Tutaj każdy z bohaterów ma coś do załatwienia prywatnego w życiu. W związku z tym ja tak szukałem słowa i myślę, że to hominidzi. To są hominidzi, czyli osoby człowiekokształtne, ale pozbawione ludzkich cech. I w gruncie rzeczy najbardziej obrzydliwą postacią w tym wszystkim jest, no niestety, jeszcze raz niestety, ksiądz biskup Janusz Gajos, który zaczyna, pojawia się znowu na ekranie i zaczyna też takim miłym akcentem, którym łączy kobietę lekkich obyczajów z kolorem purpury. No i tak mu zostaje, że okazuje się on tam, po pierwsze jakby głównym w złodziejskim środowisku jest takie słowo marwicher. To jest taki główny złodziej, taki najważniejszy, najlepszy. I on takim jest trochę marwicherem tam, ponieważ nie dość, że mówi, co kto ma robić i w jaki sposób trzeba ocalić ten walący się plan, żeby coś z tego przekrętu jednak wyszło, to jak już nie ma innego wyjścia, to jest po prostu w tym momencie po prostu żałosne, no śmieszne. Mianowicie idziemy, dobra, wychodzi na chwilę i za chwilę wraca i raz przynosi reklamówkę pieniędzy, a drugi raz przynosi worek pieniędzy. Proszę państwa, no to jest jedyne, z czego się można w tym filmie uśmiać. Że biskup sobie idzie i tak sobie przynosi, jakby pieniądze mu się mnożyły, powiedzmy, jak manna na pustyni. Tak jak powiedziałem, drodzy państwo, ja wiem, wielu ludzi powie, muszę mieć własną opinię na temat tego filmu. Dlatego chcę pójść. Moja córka tak wczoraj powiedziała. Ja mówię, słuchaj, Julka, nie chodź. Ona mówi, chcę mieć własną opinię. Więc proszę państwa, no jak chcecie mieć własną opinię, to idźcie, tylko przestrzegam, że są ludzie, którzy z tego filmu wychodzą, bo nie są w stanie po prostu psychicznie tego znieść. Wojciech Smarzowski wrócił do źródeł. Zaczynał od podobnego filmu, który nosił tytuł Wesele i pokazywał typowe polskie wesele. W tygodniu jest kilkadziesiąt tysięcy wesel w Polsce prawdopodobnie, w weekendy. Smarzowski wybrał to, co z tego wszystkiego najbardziej obrzydliwe. Wymiociny, przekupstwo, bluzgi, lżenie jednego przez drugiego i tak dalej. I tak miała wyglądać podobno polska prowincja i polski ślub. I wrócił do źródeł Wojciech Smarzowski. Pokazał w tym filmie to, co jego zdaniem świadczy o polskim kościele. Proszę państwa, niech mu Pan Bóg wybaczy szarganie największych świętości, jakie tam sobie tylko można wyobrazić. Niech mu Pan Bóg wybaczy tego księdza, młodego proboszcza, który wstaje z łóżka, w którym leży kilkunastoletni chłopiec i mówi, tylko pamiętaj, morda w kubeł, bo jak wiesz, jak nie, to będziesz miał kłopoty. Przysięgnij, chłopiec przysięga. Na Boga przysięgnij, chłopiec przysięga na Boga. Mówi, no, wiesz, bo jak teraz powiesz, a przysięgłeś na Boga, to do piekła pójdziesz. To tylko tyle, proszę państwa, na ten temat. I jeżeli usłyszę dzwoneczek, to szybciutka myśl na weekend. Politycy mają skłonność do myślenia o następnych wyborach, a nie o następnym pokoleniu. Tak powiedział kiedyś prezydent były Ronald Reagan. Dziękuję pięknie, do usłyszenia.
A w poranku tak powiedział Wojciech Piotr Kwiatek. W studiu Bogusław Szostkiewicz, ale zanim opowiemy o książce i o antykwariacie, który prowadzi Bogusław Szostkiewicz, mamy połączenie telefoniczne z panią Małgorzatą Bojanowską, dyrektor Muzeum Dulak 121. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
Wielka uroczystość i przypomnienie tego eksodusu warszawiaków po powstaniu warszawskim przed nami.
Tak, 30 września obchodzimy Dzień Pamięci Więźniów Dulak 121 i niosących im pomoc. Tradycyjnie w Pruszkowie, ale również angażujemy w to wydarzenie Warszawę. Odbędzie się Marsz Pamięci, tędy przeszła Warszawa. I złożą się na niego 10. Marsz Niepokonanych. I tutaj informacja, że zmieniamy miejsce, w którym startuje marsz. Zmienia to jeden z organizatorów, Fundacja Edukacji Narodowej, Fundacja Edukacji Historycznej. I wyruszamy spod Arsenału w Warszawie o godzinie 10. Natomiast trzeci marsz pamięci więźniów obozu Dulak 121 bez zmian wyrusza o godzinie 14 w Pruszkowie. Pragniemy uczcić wypędzonych warszawiaków, więźniów obozu Dulak i tych wszystkich, dzięki którym ci ludzie przetrwali, niosących im pomoc zarówno w obozie Dulak 121, jak i w okolicznych miejscowościach wtedy, kiedy udało im się wyjść z obozu. Po marszach odbędzie się przed pomnikiem Tędy przeszła Warszawa w Pruszkowie duża rekonstrukcja prezentująca segregację obozową. Weźmie w niej udział bardzo wielu, ponad 300 rekonstruktorów. I bardzo serdecznie zapraszamy również pod pomnik Tędy przeszła Warszawa. Po rekonstrukcji odbędą się oficjalne uroczystości.
To wszystko będzie się działo w najbliższą niedzielę, 30 września. Jeszcze raz przypomnijmy godziny. Gdzie warszawiacy mają się stawić?
O godzinie 10 rozpocznie się msza święta w katedrze polowej Wojska Polskiego. Następnie marsz wyruszy spod Arsenału. Będzie to godzina 11. O godzinie 13:15 msza w Pruszkowie w kościele świętego Kazimierza przy ulicy Kraszewskiego. Marsz wyrusza o godzinie 14 i ulicami Pruszkowa podąża do dawnego obozu Dulak 121. O godzinie 15 rozpoczyna się inscenizacja pod pomnikiem Tędy przeszła Warszawa, a następnie oficjalne uroczystości. Bardzo serdecznie na nie zapraszam. To wielkie wydarzenie i wielkie przeżycie. I pragniemy uczcić tych, o których przez wiele, wiele dziesiątków lat nie pamiętano.
Bardzo serdecznie za to dziękuję i oczywiście zachęcam wszystkich słuchaczy w Warszawie, w okolicach, żeby w tym marszu uczestniczyli. Pani Małgorzata Bojanowska, dyrektor Muzeum Dulak 121, była gościem poranka w net. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A w studio Bogusław Szostkiewicz, którego państwo mogą spotkać przy ulicy Chmielnej. Tam dzielnie próbuje i sprzedaje książki w różnych językach i tym, którzy przechodzą, i tym, którzy nie przechodzą. A teraz z jaką książką, Bogusławie, przyszedłeś do poranka w net?
Najpierw chciałbym się również podzielić radością z faktu, że mamy wreszcie koncesję. To naprawdę wspaniały dzień. I teraz, Wojtek, chciałem powiedzieć też, że ja znam Wojtka Smarzowskiego i w ogóle zachęciłeś mnie do tego, żeby obejrzeć ten film właśnie, żeby zobaczyć...
Bardzo mi przykro, bo ogóle cię zachęciłem.
Tak, ale chciałem ci jeszcze coś powiedzieć. Nie rozumiem w ogóle, co on zrobił, ale był taki też jego film Dom Zły i tam był taki plakat z napisem, z hasłem, prawda? Nie ma takiej. Także to może być też również... Dzisiaj mam, a na właśnie na takie złe doświadczenia i złe takie po filmie jakby odczucia, polecam książkę rewelacyjną, wspaniałą. Kapuściński, Czarne Gwiazdy. Jego, Kapuścińskiego wszyscy pewnie znają, znają jego książki, ale Czarne Gwiazdy, zbiór reportaży z 1963 roku. Myślę, że bardzo mało osób. Bardzo mały nakład. Nie wiem, dlaczego ta książka nie jest wznawiana, ale jest to książka doskonała. Pokazuje, kim był i kim będzie w przyszłości Kapuściński, czyli wielkim pisarzem. Zbiór głośnych reportaży afrykańskich Ryszarda Kapuścińskiego, które dzięki swoim relacjom z Czarnego Lądu uzyskał pierwsze miejsce w plebiscycie na najpopularniejszego autora polityki za rok 1961. Pisze on o, czyli sprzed 57 lat, pisze on o widzianej własnymi oczami teraźniejszości Gany i Konga. Konstruuje swoją książkę wokół dwóch centralnych w świecie afrykańskim postaci, Nkrumaha i Lumumby. Celem autora nie jest odtwarzanie kroniki aktualnych wydarzeń politycznych w Kongu, które ostatnio, zwłaszcza na obszarze Katangi, rozwija się w szybkim tempie. Drogą bezpośredniej obserwacji w świetnie podpatrzonych scenkach rodzajowych Kapuściński wydobywa barwną egzotykę Czarnego Lądu, a zarazem w niezwykły, lapidarny sposób skrótowy ukazuje złożoną treść procesów wyzwoleńczych w krajach Afryki. I krótki taki fragment, to jest właśnie styl Kapuścińskiego. Dalsza podróż jest szaleństwem, tłumaczą kupcy. Jeśli mamy dolary, oni nam je wymienią na franki kongijskie, ale do Konga nie jedźcie, wracajcie do Sudanu. Dlaczego nie jechać, pytamy? Bo biją. Wojsko stoi na drogach i bije. Jak zobaczą białą twarz, to koniec. Dawniej w Kongu biała ręka biła czarną twarz za to, że czarna. Teraz czarna ręka bije białą twarz za to, że biała. Panie, ten świat stanął na głowie. Jesteśmy przyjaciele, wyjaśnia któryś z nas. Kupcy są rozbawieni. Spróbujcie to wytłumaczyć, mając lufę na karku. Człowiek, kiedy ma lufę na karku, doznaje pewnego paraliżu. Mózg jakby go wyjął z lodówki, skurczy nerwów, brak uczucia, złudzenie pustki. Najwyraźniejszy paraliż, proszę panów. To jest między styl Kapuścińskiego.
Książkę polecił Bogusław Szostkiewicz. Pewno będzie jutro na Jarmarku Wnet. Tak, oczywiście będę. Państwa bardzo serdecznie zapraszam. Emil Plater 29/31. Jedna informacja, pewno Państwo wiedzą, a jak nie, to będzie to informacja nowa. Na podstawie książki Obywatel Wojciecha Piotra Kwiatka jest kręcony film. Wojciech Piotr Kwiatek napisał scenariusz. Książka była na Jarmarku, może też będzie, ale w każdym razie warto ją przeczytać. Zobaczyłem zakładkę w tej książce, którą polecał Bogusław Szostkiewicz, na zdjęciu Władysław, świętej pamięci, Władysław Stasiak i cytat, rozumiem, z jego jakiejś wypowiedzi. Honor to nie są pawie pióra, to jest obrona podstawowych wartości, to jest nieugiętość, wytrwałość, ale to jest też powiedzenie nie, kiedy wbrew nadziei czasem trzeba bronić tego, co podstawowe i tego, co najważniejsze. To się nazywa właśnie obrona honoru, to się nazywa walka o honor. Historia i tożsamość kraju to zbiór czynów każdego z nas. Tak powiedział Władysław Stasiak i tym cytatem kończymy poranek. Wojciech Piotr Kwiatek, Bogusław Szostkiewicz, realizator, zrealizował Paweł Chodyna. Serdecznie dziękuję. Łukasz Jankowski był wydawcą Poranka Wnet, a ja Państwu przypominam, że żegnamy dzisiaj panią Krystynę Grzybowską. Msza święta o godzinie 11 w kościele przy Powązkach Karola Boromeusza. O godzinie 11. Dziękuję bardzo. Krzysztof Skowroński. Życzę Państwu dobrego dnia.